Żarłok i Skóra.
I Mando.
Jerry.
Wokusia.
Szymas.
Oraz nasi goście.
Konglomerat podcastowy.
Wasze ulubione podcasty
w jednym miejscu.
Zapraszamy.
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 Witamy w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty bez litości w jednym miejscu. Po tej stronie mikrofonu Tomasz Iszkariot, Lewkow. Witam cię serdecznie.
Cześć wszystkim.
Jestem tutaj też ja, Szymon Szymaś-Cieśliński. Zapraszamy na podcast o drugiej i trzeciej części bez litości, czyli Equalizer. Piątka, Tomek, w ogóle.
Piątka.
Dalej nagrywamy na żywo, korzystając z okazji. I ten podcast to miała być trylogia. I miała być trylogia nagrana szybko. Obejrzeliśmy jedynkę pierwszego Equalizera. Bardzo nam się podobał. Z pewnymi drobnymi uwagami, ale jednak to było fajne, rozrywkowe kino, którego się jakoś wiele współcześnie nie kręci.
Poczekaj, jeśli słuchacze przesłuchali, to może pamiętają też, że obejrzeliśmy odcinek serialu, na podstawie którego Equalizer został stworzony, tak jakby.
Dokładnie tak, więc szliśmy za ciosem i zaraz po tamtym nagraniu obejrzeliśmy sequel, dwójkę. I ten seans zabił ten podcast.
To może trochę ja go zabiłem, bo ja tutaj mocno oponuję, żeby o dwójce za dużo nie mówić.
Nie, prawda jest taka, że mnie też się nie za bardzo o dwójce chciało nagrywać, bo dwójka ma wiele problemów jako film. Potem poszliśmy do kina na część trzecią. Uznaliśmy, że dobra, już idziemy za ciosem. Był film, był serial, był drugi film, idziemy na trzeci. I trzeci film strasznie mi się podobał, dlatego o tym trzecim chciałem nagrać.
Gdyby nie dobra zapowiedź trzeciego filmu, bo widzieliśmy w kinie przypadkiem właściwie, totalnie wyparliśmy, że trójka się pojawi i zapowiedź trailer nam się podobał, to byśmy nie poszli do kina.
To byśmy nie obejrzeli też tej dwójki. Może i do jedynki, ja bym nie wrócił.
Tak.
I w końcu się spotykamy i uznaliśmy, że już dobra, nie będziemy tego wydzielać, bo dwójce pewnie byłoby krótko. Już zrobimy oba filmy w jednym podcaście. No i zaczniemy właśnie od Bez Litości 2. Film z 2018 roku, w którym to przyjaciółka Roberta McCalla, była agentka CIA, zostaje brutalnie zamordowana, a McCall postanawia znaleźć zabójców tej kobiety. I cóż, niby to dalej ten sam film. Film, w którym Denzel Washington wciela się w dobrego Denzela z sąsiedztwa, w człowieka obdarzonego niezwykłym setem umiejętności, który jest byłym wojskowym i potrafi rozbroić gang w 30 sekund. Stwierdzi sobie, dobra, daje sobie 38 sekund i potem tam sekundę szybciej, sekundę wolniej, ale rozbroi cały gang gołymi rękoma, nawet człowiek niesamowity, człowiek będący chodzącym samosądem, tak, wpada Denzel, dzieje się sprawiedliwość, powiedzmy. I niby to jest dalej
gdyby
to samo.
Gdyby państwo słuchający widzieli uśmiech Szymona na twarzy w tym momencie, to jest ideał człowieka po prostu. Denzel Washington w filmie Equalizer.
Dokładnie. Tak. To jest kariera, na którą się nie zdecydowałem, bo nie miałem zasobów odpowiednich różnego rodzaju, ale cóż, od czego są marzenia. Nie, ale serio, niby to jest ta sama postać, ale jednocześnie ten film jest totalnie inną produkcją, moim zdaniem bardzo źle skonstruowaną, w sensie narracja, to jak są mieszane główny wątek, główna intryga, czyli to zabójstwo byłej przyjaciółki, przełożonej może nawet z jakiegoś tam okresu jego życia, no ważnej osoby dla Denzela i wątki, w których on jest tym Spider-Manem, po prostu pomaga ludziom poznanym gdzieś tam na co dzień, tak, tam gdzie mieszka, czy gdzieś. To też jest ciekawe, bo Denzel to jest taksówkarzem i on poznaje przypadkowych ludzi jako taksówkarz i słucha ich historii i czasem ingeruje, reaguje, tak, dostaje sidequesty w taksówce i potem no, pomaga osobom skrzywdzonym poprzez karanie osób krzywdzących, powiedzmy tak w skrócie, ale to się nie klei w jeden film.
To się nie klei w jeden film. Co bym tutaj dodał, to myślę, że Equalizer 2 niestety cierpi na ten grzech taki typowy dla serii, że w sequelu musi być więcej, mocniej, I tak też starają się zrobić, jest więcej, mocniej, jest poważniejszy przeciwnik, ale wszystko to, co działało w jedynce, niestety brakuje tego w dwójce.
Mm-hmm. Tak, mamy taksówkarza, który uważnie słucha tych swoich pasażerów, pomaga ludziom, wykonując te misje poboczne, które ująłem.
A przy okazji maluje ścianę na osiedlu.
Tak, żeby nie była brzydka, tak? No bo trzeba pomagać na wszystkie możliwe sposoby. I Denzel cały czas, on jest dobrym aktorem, też umówmy się, tak? I on daje radę, on ma tutaj sporo fajnych scen. W ogóle film oczywiście zaczyna się jakąś odjazdową jazdą, tak jak powiedziałeś, nie ma być więcej, mocniej, szybciej, mamy pociąg do Stambułu i akcję w pociągu, tak? Incognito tam przybywa. I Denzel daje radę znowu grupie przeciwników, potem jest kolejna taka akcja i kolejna. I
to też jest problem, bo to, co jest ciekawe w jedynce, to jest to, że Denzel radzi sobie sam przeciwko wszystkim właściwie bez użycia broni. Mhm. Wykorzystuje to, co ma pod ręką. Natomiast w dwójce po prostu są strzelaniny co 15 minut. Pojawia się broń palna w dużych ilościach, wybuchy. Mhm. I już nie czujesz, że to jest to samo.
Znaczy ja bym nie powiedział, że co 15 minut, chociaż widzieliśmy to kilka miesięcy temu, więc może mi się to zatarło, ale tak, to jest jedno przesunięcie, ale drugie przesunięcie jest takie, że te misje poboczne są trochę takie randomowe, przypadkowe, w sensie tu ten Stambuł, nie? Tutaj jakaś misja z tej taksówki inna, tutaj na osiedlu. W sumie najfajniejszy wątek w tym filmie to chyba jego relacja z chłopakiem, który mieszka w tej samej kamienicy i to jest no, młody czarnoskóry, który zostaje wciągnięty do gangu.
Ja tutaj kiwam głową, bo dla mnie zupełnie nie, bo dla mnie to był najbardziej oklepany wątek, bo to takie typowe, że jest mała społeczność, blokowisko, czarnoskóry dzieciak zostaje wciągnięty do gangu. To widzieliśmy to milion razy w kinie.
Tak, ale tutaj jak gdyby masz pokazane to, że to nie jest tak, że jego sytuacja tak do końca do tego zmusza, nie? Że on ma to marzenie, że on chce się zajmować w sumie rysunkiem, sztuką, nie?
Graffiti.
No na przykładzie graffiti, ale jak gdyby, że on ma te kompetencje manualne, jak gdyby Denzel widzi w nim potencjał. I tak, to jest oklepane w ten sposób, że ja to widziałem też dziesiątki razy, ale podoba mi się, jak to tutaj zostaje rozegrane. To, że wiecie, no macie film z Equalizerem, więc moglibyście się spodziewać, że chłopak wejdzie do gangu, a Denzel zabije cały gang na przykład. Ale właśnie nie. Oni do tego podchodzą w taki sposób bardziej kreatywny, ludzki, on ma fajne one-linery i to jest też ten fragment tego filmu z przekazem. To jest prosty przekaz, ale wiesz, no dla kogo to jest film? No dla mas właśnie, które chcą takiego rozrywkowego, sensacyjnego kina gdzieś tam wieczorem i też dla osób, które być może właśnie interesują się taką karierą lokalnego gangusa, tak, chcą wejść do jakiejś bojówki lokalnej, nieważne czy w Polsce, czy w Stanach, tak, w jakimś getcie, czy gdzie indziej. I moim zdaniem ten przekaz jest taki fajny, przystępny i to jest ciutkę komiksowe, jasne.
Ciutkę, tak. Może to też dla mnie nie działało, ponieważ zaraz po tym przekazie dostajemy pół godziny filmu, gdzie po prostu się biją.
Tak, bo później wjeżdża główny wątek. Też...
To tak jakby zapominają o tym, że tutaj był jakikolwiek przekaz.
Znaczy ten chłopak wraca, on jest ważną jednostką, on jest kartą przetargową, ale tak.
Tak.
No właśnie, i dlaczego główny wątek jest problematyczny? Moim zdaniem ja się uśmiecham, nie, gdy myślę o Denzelu, no bo Denzel jest tym ostatnim sprawiedliwym, ale to, co jest istotne, to to, że on rzeczywiście, on jest nawet, to nawet nie jest jak z Dexterem, nie? Znaczy Dexter też jest seryjnym mordercą, ale chodzi mi o to, że Dexter zabijał różnego rodzaju złych ludzi, a Denzel zabija najgorszych ludzi. W sensie, jak Denzel w końcu kogoś tak rzeczywiście załatwia, to w pierwszej części to byli tacy ekstremalni gangsterzy, nie? Zero w ogóle jakichkolwiek zahamowań. To byli ludzie, którzy no, zabiliby dziecko, bo tak, nie? Na tej zasadzie. Mhm. Teddy się nazywał, nie? Ten główny wysłannik rosyjskiego bossa.
Teddy, tak.
No to przecież to nie był człowiek, nie? To był jakiś potwór w ludzkiej skórze i jak gdyby dlatego tym bardziej kibicuje Denzelowi, nie? A tutaj tak naprawdę okazuje się, że Denzel ściga swoich, nie? Że jego wrogiem są inni agenci, tam CIA, FBI, byli wojskowi i tak dalej.
Skorumpowani.
No tak, ale w sensie to nie jest ten klimat i oni też są tutaj przedstawiani w negatywnym świetle, niby też tak, że są potrafią właśnie zabić, byleby zatrzeć ślady czy coś.
Czyli w oczach Szymona skorumpowany agent FBI nie równa się human trafficking.
No nie
ten poziom przewinienia.
Tak? Ale chodzi mi o to, że jak gdyby, nie wiem, no chcesz widzieć, jak on zwalcza to zło, a nie odkrywa nagle, że jego, wiesz, kumple z woja to tak naprawdę ludzie potwory też. W sensie w ogóle to się nawet nie klei, nie? W sensie kiedy oni przeszli tę transformację czy coś. To jest tam jakoś tłumaczone, ale to jest tłumaczone w taki, nie wiem, no dla mnie mdły sposób. Jak tam właśnie złole tutaj mają pana ekspozycję, który wykłada, nie? Dlaczego my robimy to,
też,
co
ale też to, że oni nie wyglądają tak, jakby mogli być kiedykolwiek jego partnerami, przyjaciółmi, ludźmi z jednostki. Tak jak po prostu oglądasz ten film i nie widzisz, żeby sytuacji...
Nie ma chemii między nimi.
Nie ma chemii, ale też ciężko sobie wyobrazić, że Denzel, ten, którego znamy i zakładamy,
znaczy,
że...
Znaczy McCall, tak? Jego postać, Robert McCall.
Postać grana przez Denzela, że jego postać w przeszłości nawet też by się z nimi kumplowała i ich szanowała na przykład.
Tak, bo Denzel jest tym takim krystalicznym człowiekiem. Też pamiętajmy, że Denzel zawsze daje szansę, nie? Czyli on, to nie jest tak, że on widzi, że ktoś kradnie, to podbiega, łamie mu rękę w trzech miejscach i się cieszy. Tylko Denzel, jak widzi, że ktoś kradnie, to podbiega i mówi: oddaj to.
A potem łamie mu rękę w trzech miejscach.
Jeżeli nie odda. Jak odda, to daje spokój. To było fajne, nie? Że jak ktoś się przyznał do winy i odpuścił, to Denzel też odpuszczał. McCall, tak? Jego postać. A dopiero jeżeli ktoś twardo obstaje przy swoim, jest takim ostentacyjnym właśnie przestępcą, chamem, no to wtedy Denzel reaguje. A tutaj ta jego ekipa, to są też, to niby tacy normalni ludzie, mają swoje życia, rodziny i to, a tutaj nagle, o, oni są tacy źli, tak? Tutaj nawet właśnie zabili swoich, by coś tam przykryć. I jak oni się spotykają, to jasne, oni są zdziwieni, no bo myśleli, że postać McCalla nie żyje. Tam od 7, 8, 9 lat, nie pamiętam dokładnie. Ale nadal to, jak oni właśnie reagują na zasadzie: o, żyjesz, tak? O kurczę.
No to teraz musimy cię zabić. Byłeś naszym przyjacielem.
No tak, no to się w ogóle nie klei. I te emocje ich nie są autentyczne. I w dodatku tutaj gra Pedro Pascal.
Ale to jest Pedro Pascal, zanim stał się dobry. Jako człowiek, aktor. Zanim stał się daddy.
Tak, ale on wypada właśnie kiepsko, nie? Jego postać jest drewniana strasznie, taka...
Trzeba by było przejrzeć jego filmografię, żeby zobaczyć, w którym momencie on stał się faktycznie lepszym aktorem, bo przecież wcześniej grał w jakichś serialach typu Law and Order, nie wiem, jak to po polsku się nazywało, i nie był dobrym
aktorem. Prawo i porządek.
Prawo i porządek.
Prawo i sprawiedliwość. Prawo i porządek.
Nie prawo i porządek. Tak. Ale tak, ale w pewnym momencie wszedł na ten poziom wyżej. Nie wiem, kiedy to się stało. Mm-hmm. Ale no, myślę, że po Equalizerze 2.
No i w ogóle dziwnie się ogląda złego Pedro Pascala tak teraz współcześnie i dodatkowo jeszcze drewnianego takiego. Equalizer jest tym człowiekiem takim... No jak Jason Bourne, nie? Jak John Wick właśnie, z takimi kompetencjami, że no ciężko go jednak rozwalić. A ta jego ekipa, gdy w końcu dochodzi do konfrontacji, to są takie mopki trochę, nie? W sensie tam niby są jakieś emocje, no bo to też jest nierówna walka tam iluś na jednego, ale ja nie czułem tutaj właśnie tego napięcia. To finał jedynki, mimo że tam też trochę otoczenie Teddy'ego, gdy próbowało dopaść McCalla, to były takie mopki, nie? Takie ludzie bez właściwości, którzy są żywymi ludzkimi tarczami i mają zaraz zginąć. No to tam czułem więcej emocji niż tutaj. A tutaj to mają być, wiesz, wielcy, po prostu dawni kumple z woja, nie? Łączy ich wielka historia.
Jak to wszystko opowiadasz, to mam flashbacki z drugiego sezonu Reachera, bo tam jest dokładnie taki sam wątek, jest poprowadzony 10 razy lepiej.
I też to, abstrahując od tego, że mi się to nie podoba po prostu tak od strony historii, nie? Tak fabularnie, to jeszcze bardziej cierpi ten film na tym, że to jest kiepsko zszyte z tą resztą wątków. Tak jak powiedziałem, mnie się to kojarzy z grą komputerową, gdzie mamy jakiś tam pierwszy chapter, jakieś wielkie wprowadzenie do fabuły. Tutaj to nie jest wprowadzenie do fabuły, tutaj zaczyna się misją poboczną, nie? Ale chodzi mi o to, że w grach czasem jest tak, że robisz to wprowadzenie fabularne, a potem i masz się czynności pobocznych, robisz coś zupełnie innego, nie? Nie prowadzisz głównego śledztwa, tylko pomagasz panu, który prowadzi budkę z sushi, nie? W Judgment na przykład, nie? Moje doświadczenie, czy w jakimś RPG-u nagle zaczynasz szukać ziół, żeby nauczyć się jakiegoś potionka robić, a tutaj świat się wali, nie?
Tak. Zgadzam się z tobą. Tutaj McCall przez ten miesiąc robi sidequesty, żeby potem na koniec, no dobra, może w końcu trzeba coś z tym zrobić.
Pokonać tego bossa, tak? Tak. I pójść dalej z życiem. I też mimo, że oni się starają to jakoś zszywać przez na przykład to wplątanie postaci chłopaka w to wszystko, to jak gdyby widać te szwy, nie?
Widać te szwy i też jakościowo tak jakby film staje się gorszy. Nie chodzi tu o szwy i scenariusz, ale też o jakość. Tak jakby w momencie, w którym przestajemy śledzić McCalla, a zaczynamy śledzić tych innych bohaterów, to tak jakby kamera trochę inaczej grała, tak jakby obraz trochę inaczej wyglądał. Mm-hmm. Przynajmniej ja takie miałem.
I też mamy takie głupoty fabularne, jak na przykład, nie wiem, no, trzeba się pozbyć kogoś w tym filmie. No to pozbywamy się go wysadzając bombę chyba do głośnika Bluetooth, trochę taka historia jak z polskiej policji, i po prostu wysadzamy kamienicę czy coś, nie? W sensie załatwmy to po cichu, nie pozbądźmy się świadków.
Ale to nawiązuje do tego, co wcześniej ja mówiłem, że ciężko mi sobie wyobrazić, że oni są członkami tej samej jednostki, bo McCall jest taki bardzo...
Jest duchem,
jest efektywny, jak najmniej ruchów, ma wszystko wyliczone, jeśli coś sobie zaplanuje, to się musi wydarzyć jak w zegarku, podczas gdy tam się biegają jak takie kurczaki bez głowy i wszystko wysadzają. Mhm.
Tak, i to doprowadza nas do ostatecznej konfrontacji, która niby ma być widowiskowa, bo tam jest sztorm, wiatr, deszcz, w ogóle cuda na kij, opuszczone miasteczko, i ta lokacja jest nawet spoko. Ale to też jest jakoś tak... To jest ta sama ekipa w ogóle, nie? Scenarzystów, reżysera, bo to cały czas jest Antoine
Foucault.
Tak, no
i tam też wydarza się jakiś lore ważny dla postaci, ponieważ to jest miasteczko, w którym on się wychował, mm-hmm. i tam była piekarnia, w której pracowała jego żona, jeśli dobrze pamiętam.
Tak, ale to jest bez znaczenia totalnie, mam wrażenie. W sensie ja to prawie zapomniałem całkowicie i... Po prostu kojarzę sekwencję na zasadzie snajper na wieży, który nic nie widzi, i
jest
dzieją się
burza,
rzeczy.
Jest burza, Szymon, jest burza, tajfun.
No oni nie wiedzieli, nie? Byli agenci jednostek specjalnych, po prostu najlepsi na świecie, i odwalają takie numery, nie? No właśnie. I...
Nie mieli aplikacji pogodowej na telefonie.
Nie mieli głowy na karku.
Też ta cała sekwencja wygląda po prostu kiepsko, bo dzieje się w trakcie burzy, burza jest CGI, ten wiatr widać, że jest zrobiony jakimiś turbinami w studiu i po prostu technicznie wygląda średnio.
I jest, to nie jest tak, że jest zupełnie nieczytelna, ale jest mało emocjonująca, bo normalnie na przykład właśnie w jedynce mieliśmy finał w tej Castoramie, tak? W tym Home Depot, i my tam wiedzieliśmy mniej więcej, jak wyglądają te pomieszczenia. Nie wiem, no jak szliśmy między jakimiś regałami, no to wiedzieliśmy, gdzie mniej więcej ktoś się może znajdować. Tam było takie pomieszczenie kontrolne, nie, jak gdyby miałeś trochę w głowie obraz tej przestrzeni. A tutaj to jest jakiś fragment miasteczka i oni tak biegają między tymi budynkami, ty tak mniej więcej czaisz, kto gdzie jest, co widać z tej wieży, co i jak, no ale też sobie myślisz, no rodzinne miasteczko gościa, który właśnie wszystko tak z tym zegarkiem w ręku, nie, rozwala.
Bo to ma być akcji. Tak jak w Kevinie samym w domu. Tak, w pierwszym mamy Kevina samego w Home Depot, czyli w Castoramie, to tutaj mamy mieć Kevina samego, który dostaje całe miasteczko do zabawy. No i z tego miasteczka wykorzystuje może trzy rzeczy i właściwie...
I film się kończy. No dobrze, czyli...
Przejdźmy do ciekawszego filmu.
Tak, przejdźmy do Equalizera 3. Mamy rok 2023, a do kin wchodzi Bez Litości 3, ostatni rozdział. O tym nie powiedzieliśmy, ale Bez Litości 2 to był pierwszy sequel w karierze Denzela Washingtona, więc to też pokazuje, że gdzieś tam praca z tą ekipą i przy pierwszym filmie sprawiła mu frajdę i chciał pójść za ciosem.
A teraz pojechali na wakacje.
Tak.
Tą samą ekipą. Do Włoch.
Tak. Na Sycylię trafiamy, gdzie nasz Robert McCall, czyli były żołnierz sił specjalnych, próbuje wieść spokojne życie, ale nie potrafi odmówić pomocy potrzebującym. Na południu Włoch odkrywa, że jego nowi przyjaciele są pod kontrolą lokalnych bossów mafijnych, więc podejmuje walkę z ciemiężcami. To jest opis oficjalny. To nowe Bez Litości po dwójce to było jak bryza po prostu na mojej twarzy, nie? Jak jakiś piękny, wspaniały, cudowny widoczek, smak pysznego, że smak, zapach jakiegoś pysznego jedzonka, smak też, nie? W ogóle wow, to była jedynka na sterydach, wszystko co mi się podobało w jedynce, tutaj wraca. Wszystko, co mi się nie podobało w dwójce, zostało wycięte.
Myślę, że poszli po rozum do głowy po prostu. Przeczytali recenzję, zobaczyli, jaki feedback dostają od fanów serii może, fanów Denzela jako aktora, bo Denzel jest jednym z tych aktorów, który ma po prostu rzeszę wiernych fanów i oglądają po prostu wszystko z Denzelem zawsze. I stwierdzili, no dobra, zróbmy to trzeci raz, ale tym razem dobrze i oddajemy honor tej postaci i udało się.
Tak. Jest to doskonale kampowy dramat sensacyjny, który znowu zaczyna się sekwencją akcji, takim właśnie kopniakiem z półobrotu, ale tu jest to zrobione lepiej niż w dwójce, tak?
Tutaj właśnie ciężko to będzie mi przynajmniej nazywać sekwencjami akcji, bo te wszystkie sekwencje są raczej statyczne. Nie ma akcji jako takiej. Denzel jest bardzo z angielskiego efficient w tym, co robi.
No właśnie. Czyli, ale jest napięcie.
Ale jest napięcie.
On siedzi na krześle i mówi właśnie w tej scenie otwarcia do jakiegoś wataszki, bossa mafijnego, nie wiemy, no do jakiegoś złego człowieka, przestępcy, który jest jakoś tam postawiony, bo no ma takie La Casa de Mafia swoje. I on do niego coś mówi na zasadzie, że właśnie jesteś zły, zrobię ci kuku, masz 9 sekund, żeby podjąć decyzję, czy...
Nie. On najpierw prosi, żeby mu coś dać, bo on po coś przyszedł, ale nie wiemy w tym momencie, po co przyszedł. Mhm. Tamten się śmieje oczywiście, że mówi, że nie da, przecież ja tutaj mam 4 gości dookoła ciebie i ja trzymam pistolet przystawiony do twojej głowy i zaraz możesz zginąć, a Denzel mówi... Masz 8 sekund, a potem i tak sobie to wezmę. Mhm. I patrzymy, i Denzel na zegarku 8 sekund i bierze sobie to po 8 sekundach.
Ale właśnie jakie to jest niesamowite, nie? Że on siedzi i tym takim totalnie opanowanym tonem, w ogóle co się nie dzieje, to jest właśnie, i to mi się podoba, że wróciliśmy do tego Denzela, który nie musi uciekać przed jakimiś agentami uzbrojonymi w karabiny i snajperki, tylko on po prostu patrzy komuś w oczy, mówi spokojnie tam te swoje one-linery i on to mówi w taki naprawdę epicki sposób, nie? To jest... Czasem są takie sytuacje, nie, że po fakcie sobie możesz pomyśleć, tak, ale bym mu dojechał, nie, jakbym coś powiedział. Nie, i Denzel to robi za każdym razem. Nie? On, jak on rzuca ten tekst o 8 sekundach, to my się cieszymy od razu, nie, bo to jest tak absurdalne. Na zasadzie, no ale gościu, rzeczywiście, no, zaraz ci odstrzelą głowę. Czy to, tak, jak gdyby jesteś w jakiejś piwnicy, nie wiemy gdzie w ogóle, co się dzieje, a ty jesteś taki pewny siebie, ale on jest pewny siebie, on wygrywa. I to jest niesamowite. I to sprawia frajdę fanom kina akcji po prostu.
Sprawia frajdę. Cały film sprawiał frajdę. Każda taka scena sprawia frajdę. Ale też tutaj wrócę do dwójki. Mam wrażenie, że to bieganie po secie Denzelowi się nie podobało. I dlatego jest też taka ewolucja stylu, w jaki ta akcja jest zaprezentowana. Bardziej minimalistycznie, bardziej w cieniu, bardziej pokazujemy emocje na twarzy. Nadal wiemy, co się dzieje, no ale już nie ma tego biegania. Ja myślę, że oni też nie chcieli, żeby na przykład Denzel miał jakiegoś
dublera,
kaskadera, który to robi za niego, żeby potem to wyglądało źle. Tutaj faktycznie starają się, żeby w każdej scenie było widać, że to Denzel to robi, tak?
Mhm. Ale ta zmiana stylu ma jeszcze jeden skutek. Tak jak powiedziałeś, Denzel jest niezwykle efektywny, ale tu to jest doprowadzone od absurdu i z tego wynika to, że Denzel jest po prostu socjopatą. Denzel jest socjopatą, którego wszyscy kochają po prostu. Absolutnie każdy, kto go pozna, to myśli sobie, wow, no, miód na moje serce, tak, człowiek idealny, ale jednocześnie wszyscy, którzy go prowokują, no to są equalized, tak? Po prostu on wyrównuje tutaj rachunki w sposób niezwykle efektywny i efektowny. I to jest takie, że no nie chce, ale musi, nie? Tak za każdym razem.
To może też wpływ tego, że taka seria jak John Wick się wydarzyła, jest taka popularna.
Tak, i on idzie tak full frontal John Wick dla dobra tego naszego włoskiego miasteczka, sycylijskiego miasteczka, w którym rozgrywa się akcja, gdzie lokalnym przysmakiem jest kebab swoją drogą, a herbatę podają tylko swoim, a każdemu innemu kawę, bo tak nakazuje zwyczaj, no to on tam wchodzi w to towarzystwo, nawiązuje te przyjaźnie i co jest ciekawe, to to, że to trwa z godzinę. On przez godzinę mniej więcej kuruje się tam z obrażeń, których doznaje na początku filmu. Zresztą też to jest niesamowite, że on de facto, on jest niezniszczalny, a jedyne obrażenia, jakich doznaje, to od dziecka. I to w taki sposób, że on po prostu wtedy nie wygoni ani nic, tak nie reaguje. W sumie nie wiemy, czy on się nie spodziewał, czy tak trochę przymknął na to oko, czy to jest jego błąd, czy co jak, ale właśnie źli, potężni ludzie nie są w stanie mu nic zrobić, chyba że wejść mu jakoś na ambicje przez krzywdzenie ludzi wokół niego.
Prawda, tak się dzieje. Akurat to, co mówisz, że to trwa godzinę, mamy godzinę takiego dramatu, gdzie Denzel próbuje wyzdrowieć, zaczyna spotykać się z ludźmi w tym miasteczku. Ci ludzie na początku są tacy niechętni, żeby z nim rozmawiać.
No to obcy.
Bo to obcy, tak, ale
turysta zamieszkał.
Turysta, tak, do końca nie wiadomo, skąd on się tutaj wziął, wygląda trochę inaczej, no ale im dłużej tam jest, tym bardziej go wszyscy zaczynają lubić, dostaje w końcu tę kawę, dostaje swoje...
Nie, właśnie herbatę, ale to jest herbatę, epicki, tak, motyw, bo zobaczcie, taka pierdoła. Nie pamiętamy z jedynki, że on zawsze pił herbatę w kawiarni, także przynosił własną, tak, rozkładał na serwetce, bo miał te swoje zaburzenia i tutaj on chce zamówić herbatę w kawiarni, a oni go ignorują, masz pan kawę i się nie odzywaj. No i on potem stwierdza, no dobra, no w sumie to kit z tym, będę pił kawę. No i potem on dostaje w końcu herbatę, potem ludzie celebrują to, że dostaje tę herbatę.
Potem przychodzi staruszka z cytryną i mówi, masz cytrynę do herbaty.
Bo herbata z cytryną jest lepsza. I to jest takie, to jest tak urocze, że aż przesłodzone, nie? To jest takie cute, kawaii, że... No, to jest niesamowite, że w filmie akcji coś takiego dostajesz, ale to działa, że autentycznie my widzimy, że ci ludzie też są spoko, że Denzel jest dla nich spoko, oni są dla niego spoko, wszyscy się kochają i to są naprawdę takie pozytywne relacje i to jest taka społeczność, która rzeczywiście żyje ze sobą. Oni wszystko robią razem, kupują u siebie nawzajem, robią zakupy. To jest przesłodzone, nie? No bo tam jest coś takiego, że...
Nie do końca, bo Włosi mają taką kulturę celebrowania życia i że wiesz, że to cappuccino musi tam być przed 12. Że
tak, ale mi chodzi o to, że tam jest taka scena, nie, że Denzel na przykład robi zakupy i ktoś mówi, a ty teraz mieszkasz u tego lekarza, to weź, nawet nie płać, weź to za darmo, nie? Że to jest takie... W sensie to się mogło zdarzyć, nie? Ale tutaj
nie wiem,
się
no,
takie
ja nie mieszkają w takim miasteczku, no może tak jest. No.
Ale tutaj takich rzeczy zdarza się kilka, nie? Więc to jest takie... O, wow, nie, ja chcę tam mieszkać, nie? Ja chcę tam żyć, jak chcę mieć takich znajomych sąsiadów.
Denzel nawet chce tam mieszkać i żyć. Widziałem w jakimś wywiadzie, że Denzelowi tak się podobała lokacja, w której kręcili, że on o 4 rano wstawał, żeby z tej plaży, na którym jest ten market rybny, oglądać wschód słońca.
Nie dziwię mu się w sumie. Więc nasi mieszkańcy miasteczka są jak troskliwe misie, nie? Po prostu dobroć serc naszych się tutaj wylewa.
Jeszcze ale to mi się bardzo podobało. Akurat może, nie wiem, miałem taki moment w życiu, że jak ja zobaczyłem to w kinie, nie chciałem drugi raz equalizera, który po prostu wszystkich zabija i equalizuje te wszystkie, wyrównuje te wszystkie sytuacje. No bo to by mnie po prostu znudziło, a tutaj byłem zaskoczony pozytywnie, bo dostałem zupełnie inną jakość. Mamy piękne ujęcia Włoch, mamy właśnie to celebrowanie życia, wchodzenie w tę społeczność, pokazywanie tej społeczności, pokazywanie, że tak można żyć w taki sposób. No i potem dostajemy te bardzo efektowne, efektywne też sceny akcji.
Tak, bo gangusy...
I to jest bardzo, bardzo wyrównany film, taki... Jeśli chodzi o ilość właśnie, bo mówisz, że pół godziny, czy tam godzina tych Włoch, a potem godzina akcji, no moim zdaniem nie. Moim zdaniem właśnie wszystko płynie.
Nie, to jest podzielone, ale tego nie czuć.
Nie czuć, tak. O to mi chodzi. Właśnie może
eskalacja
się...
i sensacja zyskują na tym wprowadzeniu, nie? To wprowadzenie, bo ono też, bo to tak może brzmi, nie? Że on się kuruje i nie wiem, pije herbatę, nie? To nic się nie dzieje, ale to jest tak, że my przez tę godzinę gdy poznajemy poszczególne ważne jednostki w tym miasteczku. I każda tam ma jakiś swój lekki background i dowiadujemy się też, jak ta mafia tam funkcjonuje. Więc to nie jest, nie wiem, Denzel, który leży w bandażach, a potem pije kawę, a potem
no i widzisz,
zaczyna coś
i tutaj
tam,
w Trójce to mi działa, bo zaczyna nam zależeć na tym miasteczku i mieszkańcach.
Bo to jest powiązane ze sobą. To nie są losowe wątki,
tak,
typu
ale w
gość
Dwójce
taksówki,
na przykład.
Tam...
W Dwójce tego zabrakło, bo w Dwójce mamy wątek tego osiedla, na którym mieszka Denzel i tego dzieciaka. Ale nie mamy tej społeczności. Oni tam pokazują, że no graffiti i pomalujemy ścianę. I
pogada z sąsiadami.
Pogadam z sąsiadami i jak pomaluję ścianę, to ta społeczność będzie lepsza i będzie nam się lepiej mieszkało i tyle. Tak? No ja tam tego nie czułem w Dwójce. Idea była taka sama,
znaczy,
mam wrażenie.
To było, ale to nie miało związku z niczym. Nie, to było tak zupełnie obok i my o tym osiedlu wiedzieliśmy za mało. Właśnie brakowało tego podprowadzenia, nie, żebyśmy tam znali trochę więcej historii, co znaliśmy, historię Milesa, historię tego dziadka jednego, co ten obraz stracił i w sumie chyba tyle. Tyle pamiętam przynajmniej, nie? A tutaj my mamy właśnie tę obsługę z kawiarni, mamy lekarza, mamy tego ze sklepu rybnego.
Może tutaj też wchodzi, nie wiem, teraz myślę tak z głowy, pierwsze co mi przychodzi, że może taka amerykańska fascynacja Europą też się tutaj pojawia. Dlatego pokazują to wszystko w takich detalach?
Trochę też, no albo po prostu właśnie zrozumieli, co poszło nie tak w dwójce, nie? I uznali, że zrobimy to lepiej. I tak jak mówisz, w którymś momencie wchodzi ta eskalacja, czyli powolna konfrontacja z gangiem. I gangsterzy tutaj są ponownie jak w jedynce. Oni są źli jak Teddy, nie? Czyli nie negocjują. Tutaj nie ma czegoś takiego, że oni coś robią, bo muszą, nie? Bo jak gdyby od tego zależy przetrwanie tego gangu czy coś, czy jakiś gigantyczny zysk. Nie, oni są po prostu źli, bo tak. Właśnie nie negocjują, od razu biją i to brutalnie, okaleczają, podpalają dobytek życia praktycznie bez żadnego powodu, wieszają niepełnosprawnych przecież tutaj, nie i schorowanych, co w ogóle...
Tak, ale to też jest ciekawe, bo tam wchodzi taki wątek społeczno-turystyczny trochę. To tak śmiesznie brzmi, bo plan gangusów jest taki, żeby zrobić z tego miasteczka atrakcję turystyczną a la kasyna i hotele. I dlatego podpalają domy i inne lokacje.
No i haracze ściągają.
Ściągają haracze tak, żeby ludzie po prostu sprzedawali im miejsca, w których mieszkają. No i teraz czy film sugeruje, że trzeba właśnie dbać o takie, wiesz, zabytkowe miasteczka i o takie społeczności, że takie miejsca powinno się odwiedzać, a nie jakieś duże hotele.
Znaczy, no w pewnym sensie tak, no bo pokazuje, że to one są pozytywne, tak, a wielkie takie przybytki, rozpusty i rozrywki należą właśnie raczej do jakiejś złej korpy albo mafii.
Kapitalizm jest B.
Trochę tak, chociaż film tym nie epatuje moim zdaniem. Bardziej po prostu pokazuje, że ta alternatywa jest dobra. Nie, nie że kapitalizm jest B, tylko alternatywa jest dobra.
Przecież on tam potem jest wątek pieniędzy ukradzionych w ZUS-u czy coś takiego.
Też, dobra, w sumie
to
tak.
Zupełnie w drugą stronę.
Ale wracając do gangów. Tak jak powiedziałem, oni wyrzucają ludzi niepełnosprawnych przez okno, zabijając ich publicznie, żeby pokazać siłę. Tak? Oni wymachują bronią przy małych dzieciach. Tak? To nie jest tak, że ja im życzę źle w trakcie seansu, ja im życzę jak najgorzej. Nie żeby się rozstali z życiem, tylko żeby cierpieli.
Ty chcesz, żeby nagle ten film się przerodził w spin-off z Johnem Wickiem i żeby we dwójkę to wszystko załatwili.
I z piłą, żeby John Kramer tam pułapki przygotowywał dla tych ludzi. Tak, dokładnie tego chcę. Chcę, by cierpieli. Nie no, ale serio, to są tak śli ludzie, że mnie krew zalewa. Nie, ja siedzę w tym fotelu i łaciną rzucam po prostu pod nosem. I tutaj nie ma miejsca na sprawiedliwość. Tak? Ten świat potrzebuje socjopaty, który weźmie sprawy we własne ręce. I takim socjopatą jest McCall. I to też jest piękne, bo to jest trochę przypadek, nie, że on się tutaj znalazł. I scenariusz sobie zdaje z tego sprawę. I nie robi tego, jak to często w kinie akcji, że bohater po prostu jest we właściwym miejscu, o właściwym czasie i film traktuje to jako zupełną normę, tylko to jest tutaj elementem w ogóle rozważań tego filmu, nie? Że on mówi, że słuchajcie, gdybyście zrobili to, co robicie tydzień temu, czy tam miesiąc temu, tak? Mnie by to nie było, ale teraz jestem. Więc nie róbcie tego, proszę was. I właśnie zawsze z tym mega spokojem.
On nawet tam w pewnym momencie mówi, że hej, spoko, pojedźcie sobie do innego miasteczka, w którym ja akurat nie mieszkam. Ja lubię te 8 osób w tym miasteczku i zostawcie moje miasteczko. Ale nie jadą do innego miasteczka z jakichś konkretnych powodów. Muszą terroryzować to jedno.
Mm-hmm. Mamy w ogóle takie one-linery jak sam Bóg wie, że mam alergię na zło. Kurde, jak on to
ale
rzuca?
Wątki religijne tam się pojawiają cały czas przez całą serię właściwie. Mm-hmm. Ale w tej są wyjątkowo uwypuklone.
Tak, i mamy masakrę pokazywaną równolegle z nie pielgrzymką, tylko procesją.
Procesją.
Po prostu to też jest niesamowite. Albo jak mówi, wszystko w życiu sprowadza się do wyczucia czasu. Niefortunnie dla ciebie ty nie masz wyczucia czasu, nie? Czy coś takiego. Po prostu jak on się odzywa, albo jak do niego ktoś mówi, tak, panie McCall, jest pan w centrum zainteresowania, on odpowiada, bo jestem interesującą osobą. Nie? Właśnie on rzuca takie teksty, że ja się teraz śmieję, nie? I mam po prostu łezkę w oku, uśmiech na twarzy, Tomek też zresztą.
Tak, tak, tak.
Ale w filmie to działa jeszcze lepiej z tym całym podprowadzaniem i tak dalej. I właśnie tutaj ten scenariusz jest dopieszczony, nie? Że te sceny rzeczywiście są pielęgnowane, celebrowane.
To tak, ale też zasługa Denzela jako charyzmatycznego aktora, bo on to wszystko mówi z takim typowym dla Denzela uśmiechem.
Ostrzegasz mnie? Nie, przygotowuję. Tak, Denzel jest niesamowity. Jego McCall tutaj po tej drodze powrotu do zdrowia, nie? Gdy my wiemy też, że on jest trochę osłabiony i że on by chciał przejść na emeryturę, nie? Bo to też jest fajny motyw, że to jest jak John Kramer właśnie w Nowej Pile, który nagle stwierdza, jak to wyzdrowieje, to jak wyzdrowieje, nie? No to może te pułapki to bez sensu, może przestanę to robić, może to jednak nie jest dobry pomysł. I on tutaj też ma coś takiego, że ja bym tutaj po prostu spędził emeryturę, nie? Spokojną, tak? Ostatnie lata. Żył sobie spokojnie, pił tę kawę, herbatę z tymi ludźmi, tańczył, śpiewał.
No patrz, polski podtytuł wszystko psuje, no.
Mm-hmm. Ale no, nie dają mu po prostu biedakowi, no. Nie dają mu.
No. Mam jeden zarzut co do filmu. Jest przewidywalny. Co o tym myślisz?
Nie zgadzam się.
Przykładowo. Wierzę, że wyzdrowieje.
Nie wiesz. Ja myślałem, że być może to będzie właśnie ważny wątek, że zmienią to, co mieliśmy do tej pory, że on jest taki nienaruszalny. Nie? Że to,
albo
że...
przykładowo, bo ja to jeszcze myślę o innych przykładach, że na przykład masz ten motyw wchodzenia po schodach i pokazują McCalla kilka razy, że wchodzi po schodach i za każdym razem coraz lepiej mu idzie, bo ma taką ścieżkę
zdrowia,
w cudzysłowie nazwijmy to, tak? Więc wiesz, że w końcu wejdzie na tę górę, tak, że ukończy swoją ścieżkę zdrowia, tak, i że nic złego się nie wydarzy. Nie napadną go gangusy, nie zrzucą go z tych schodów.
Ale ja na przykład myślałem, przez to, że to ma być ostatni rozdział, że może coś pójdzie nie tak. Że on wygra, ale poniesie jakąś karę, cenę, tak? Że to będzie obarczone jakimś większym ryzykiem. Więc, i do tego też sam finał, to jak szybko eskalowała końcówka po tym wszystkim. Nie, bo tak naprawdę tutaj dzieją się rzeczy, ale w którymś momencie trochę to...
Nie, on tam już jest mistycznym aniołem śmierci i to jeszcze jest...
No tak, ale to szybko idzie już potem.
Jest
tak
jeszcze naprawdę do tego ta scena z procesją, więc tu w ogóle wchodzi jakiś wątek religijny taki nam pełnej. I on się wyłania.
Ale spodziewałeś się tego, że będzie coś takiego? Że on po prostu będzie Jasonem Voorheesem, Michaelem Myersem?
Że aż tak nie, że aż tak się nie spodziewałem.
Kosiarzem
po prostu. Ale spodziewałem się, że zrobi to wszystko, co zrobi, tak?
Ja myślałem, że będzie inaczej rozegrane.
No ale widzisz, na przykład w Johnie Wicku, John Wick w pewnym momencie zostaje postrzelony na przykład, tak? Żeby nie spoilować, w którym Johnny Wicku, w którym momencie zostanie postrzelony, ale
to jest właśnie
nie
genialne
jest tak,
w tej postaci, że
niezniszczalny.
Że McCall, bo tak jak mówię, jedyne obrażenie, jakie obnosi, to od dziecka i na zasadzie,
ale to
że
się dzieje
szkoda
na początku
mu innych ludzi.
Filmu.
No tak, a potem, słuchaj, to jest człowiek duch. To mi się właśnie też mega podoba, że to jest ta różnica między Johnem Wickiem i Jasonem Bournem i Robertem McCallem. Jak John Wick się pojawia, czy Jason Bourne, to jest Jesus Christ, it's Jason Bourne, nie? I wszyscy, o Boże, jak ktoś podpadnie Wickowi, to jest ty taki i owaki, ty jesteś normalny? Podpadłeś Babie Jadze. Komu? Nie znasz Baby Jagi? I właśnie wszyscy wiedzą, nie? A McCall jest duchem. I to jest mega, że on właśnie, to nie jest tak, że oni go tutaj mogą zdać, bo nikt nawet, to nawet jest taka rozmowa.
Czy jest we Włoszech, nie mogą go znać.
Ale gra Dakota Fanning tutaj też, co jest w ogóle świetnym easter eggiem dla fanów Denzela Washingtona i jego kariery. Ale tutaj coś takiego pada, że słuchaj, zabiłeś ich wszystkich, nie? Jak ona próbuje go tam wybadać, a on mówi, czy ja wyglądam na człowieka, który zabija ludzi, nie? I po prostu sobie... Znaczy, ja teraz nie mogę tego poważnie powiedzieć.
Ona coś tam sprytnego mu odpowiada. Nie pamiętam do końca co, ale...
To w ogóle ta rozmowa jest genialna, ale chodzi mi o to, że to mi się podoba, że to nie jest znany na całym świecie superagent czy supermorderca, zabijaka czy coś tam, tylko to jest cichy duszek, Kasper, który po prostu jak trzeba, to potrafi połamać wszystkie kości w ciele bardzo sprawnie i że oni nie mogą być gotowi. I właśnie to nie jest tak, że ktoś go nagle postrzeli, czy że on się złamie tak po prostu, tylko on jakby to, co on robi tutaj w finale, nie? On po prostu idzie, robi swoje i nawet nie, to jest w ogóle piękne, to jest taki przeskok czasowy, nie? Że jest zapowiedź jakiejś tam konfrontacji w którymś momencie. Na zasadzie, no to będziemy się bić, powiedzmy, ale nie teraz. I ludzie się rozjeżdżają. No i McCall nie czeka. To nie jest tak, że my teraz będziemy mieli... Ja myślę, że to właśnie będzie, wiesz, Kevin sam w domu, przygotowanie całego miasteczka na obronę twierdzy, nie? Że właśnie będziemy
widzisz,
się zbroić.
Widzisz, nauczyli się, nie ma Kevina samego w domu 3.
Nie, jest McCall, który stwierdza, to ja nawet nie poczekam do jutra, tylko po prostu zrobię porządek, a potem pójdę, nie wiem, wejdę na schody, na wypiję cappuccino czy coś. I mi się to strasznie podoba, że on jest zupełnie innym bohaterem kina akcji. I takim, którego w sumie jakoś często nie spotykamy. Nie kojarzy nawet Tagas na szybko żadnej innej takiej postaci.
Batman.
Co za troll.
Który wychodzi z cienia. No.
I też dalej ta konsekwencja w tym, że on daje każdemu szansę, nie? Że każdemu mówi najpierw odpuść. Właśnie tak jak powiedziałeś, idźcie do innego miasteczka. Już nawet nie musicie rezygnować z mafijnej działalności, ale po prostu róbcie to gdzie indziej, tak? Nie na moich oczach, nie z tymi ludźmi, bo ich polubiłem.
Co też jest ciekawe, bo on nie do końca jest dobry, tak? On mówi, no dobra, możecie robić to, co robicie, ale nie na moich oczach.
Nie, on jest dobry, ale nie chce zbawiać całego świata. On wziął tę lekcję, którą ja też próbuję sobie uświadomić, tak. Ale też nie czeka zbyt długo. Jeżeli widzi, że nie ma po prostu nadziei, no to reaguje, nie? Od razu widać właśnie, że Kamorga się nie zmieni, nie? Że tutaj te gangusy mają swoją wizję świata i czują się panami właśnie życia i śmierci. Wiemy, że są niezdolni do autorefleksji, chcą właśnie władzy, pieniędzy, a gdy już je mają, to chcą jeszcze więcej i jeszcze więcej. Jeszcze więcej, to jest taka niezaspokojona machina. To są te chwasty, które trzeba wygrać po prostu,
tak,
jeżeli chcemy tutaj...
I jeszcze w obliczu tych chwastów jest wątek bezsilności polityków i policji.
Tak, i to też jest w sumie mocne, bo to, co się dzieje tutaj z policjantem, to Jesus, ja w ogóle byłem w szoku. Jak mamy scenę w domu policjanta, właśnie tę przemoc przy dzieciach też i to, to ja, wiesz, przecierałem oczy ze zdumienia, ale to buduje właśnie tę opozycję, nie? Mega źli ludzie kontra nasz samotny, ostatni sprawiedliwy.
No i myślisz, że film opowiada się za takim postawieniem sprawy, że potrzebujemy takich ludzi jak McCall?
Znaczy wiesz, no jeżeli oglądasz Rambo i stwierdzasz, że kupujesz sobie łuk na drugi dzień, to tak, ale tak normalnie to ja myślę, że nie, no to jest po prostu kino akcji, tak, mamy bohatera, który tutaj wiemy, że przypadkiem, tak, i że on wcale nie chce, no ale został zmuszony do podjęcia działań i podjął działania. Ale
nie, bo to, co jest dla mnie ciekawe, jest to, że ta sytuacja z tymi gangusami jest taka jakby no nie wyrwana z jakiejś fantazji. To nie jest fantazja, tylko jestem w stanie sobie wyobrazić, że takie coś może
się
dziać w tym
momencie.
Czy właśnie
Sycylia, czy Włochy, że tam takie akcje się dzieją. Także masz kartel, masz Camorrę.
W Johnny Wicku wszystko jest po prostu fantazja z jakimś tam gunfu, tak? Mhm. A tutaj mamy sytuację, która może się... No, gang, który może działać, tak? Miasteczko, które może być oblegane przez taki gang, tak? No jak sobie poradzić w takiej sytuacji z takim problemem?
Znaczy, no wiesz, no
czy
to jest na zasadzie...
potrzebuje McCalli, którzy po prostu się stawiają.
Znaczy, wiesz, gdybyśmy mieli takich McCalli, ale takich McCalli, no to myślę, świat byłby lepszy, umówmy się. To nie mam wątpliwości. Byłoby więcej krwi na podłodze w niektórych La Casa
de Mafia. Ale tak, mówię o tym, że to nie jest po prostu taki... Oczywiście też jest taka prosta rozrywka, ale nie do końca. Można tam więcej wyszukać w tym filmie.
No ale wiesz, no tak samo jak w filmach z Bronsonem, nie? No to tak. Ja to widzę na tym samym poziomie, nie? Nie jako jakiś większy, szerszy komentarz czy coś tam. I to też nie jest tak, że McCall jest gloryfikowany w jakiś sposób tutaj, nie? To ze mną to całkowicie rezonuje, ale no tak jak mówisz, on nie jest pokazywany w pozytywnym świetle. On jest socjopatą, on jest nienormalny w tym, co robi i w tym, jak bardzo jest skuteczny. I ten film jest mega brutalny, nie? To są takie sceny, w ogóle właśnie przecież tutaj jest taki moment, kiedy w sumie dwa razy, to są dwie takie sceny, kiedy on podąża za umierającym pracownikiem mafii, tak to ujmijmy. Na początku w scenie otwarcia jest coś takiego, że ktoś jeszcze żyje, a on za nim idzie tak powoli.
Ten początek jest w ogóle bardzo brutalny. Tam w pierwszej scenie on strzela komuś w głowę, a potem przez dziurę w tej głowie strzela do ludzi dalej.
A potem mamy scenę, gdzie on też idzie za umierającym gangusem, i on chce dopilnować, że on umrze, więc po prostu powoli za nim idzie i to jest przedstawione w tym montażu równoległym też z procesją i jest zwieńczone tym, że McCall zjada świeże zielone jabłko ze straganu nad trupem tego mafioza.
Czyli ukradł.
Ale skąd to zielone jabłko? Właśnie o to chodzi, że Włosi tak bardzo sobie ufają, że oni nie sprzątają w ogóle straganów. Nie masz swój sklepik otwarty, no przecież nikt ci niczego nie zabierze, a McCall pewnie zrzuci tam 2 euro czy coś, nie? Za to jabłko. Ale co za scena, nie? W sensie tutaj to jest w ogóle socjopatą takim już skrajnym, nie? W sensie to Michael Myers mógł coś takiego zrobić. Ale w filmie to działa, tak? To zapala w pamięć.
Dobra scena z tym podążaniem po ulicach, przy czym tutaj trochę Przewracałem oczami, bo spodziewałem się, że ktoś go zauważy mimo wszystko przez okno. Bo to wygląda w pewnym momencie absurdalnie, bo on tam idzie, nie wiem. To nie jest 100 metrów, to jest 300-400 kilometrów.
No kawałek.
Kawałek idą.
No. Ale w ogóle, ale też pomyśl sobie, pomysł absurdalny, nie na papierze nawet, jak o tym mówisz teraz, nie? To pewnie niektórzy tak, co w ogóle, ale jak to? To czemu go nie dobije, nie? Czy coś takiego pewnie ludzie sobie się zastanawiają. Więc nakręcenie tego sprawnie, to jest moim zdaniem sztuka i to się udało. I też kolejna rzecz, która odróżnia ten film od dwójki, to to, że te wszystkie wątki się autentycznie spajają. Mamy... W ogóle to wygląda tak, że McCall załatwiał jedną sprawę tam w okolicy i przypadkiem właśnie tak oberwał, musiał wyzdrowieć i dlatego w tej społeczności trochę zapuścił korzenie. On utknął na moment w miasteczku.
Ja tutaj jeszcze wspomnę, bo myślę, że to jest dobry moment, że wspomnieć, że można trójkę oglądać bez znajomości jedynki, dwójki. Totalnie będzie działać.
Raczej tak. Tutaj.
Tam są takie dwa motywy, które spajają to z resztą franczyzy, z poprzednimi dwiema częściami. Ale totalnie nie trzeba znać, co się wydarzyło wcześniej.
Mm-hmm. Tak, bo mamy postacie, które są takimi pośrednikami, ale też się dowiadujemy tego tutaj, nie? Że tak. One są powiązane i mamy wątek tej taksówki, nie? Że on tutaj wraca też.
Jest wątek taksówki, ale to nie musisz wiedzieć, że ten wątek taksówki pojawił się w dwójce. On po prostu jest emerytowanym kimś, który dobrze zabija i jeździ taksówką i akurat jest we Włoszech.
Mm-hmm. I tutaj jeszcze w to wszystko jest wplątane CIA ponownie, nie? McCall tam informuje z jakiegoś powodu CIA o pewnych sprawach. No i my nie wiemy na początku, tak jak powiedziałeś, co on robi w ogóle na Sycylii, tak? Czego on chce? Co jest jakie są połączone te wszystkie rzeczy? Mamy jakiś atak terrorystyczny, te narkotyki syryjskie w ogóle, Camorrę tworzącą nadmorski kurort. Tak się wydaje, że tak jak w dwójce, nie? Mamy 6 misji pobocznych i nie wiadomo, która jest ważna, która jest istotna, a tu się okazuje, że rzeczywiście wszystko się zespaja, tak? Że mamy na koniec spójną historię i finał domyka absolutnie wszystkie wątki, nie? Że wiemy wszystko dokładnie, kto kim jest, dlaczego McCall tam był, co robił, dla kogo, dlaczego, komu chciał pomóc w ten sposób.
Ja tutaj nie mam nic do dodania, bo jest dokładnie tak, jak mówisz. Wszystkie wątki zostają zamknięte z satysfakcją dla widza, moim zdaniem. Mnie się podobało. Szkoda, że nie będzie chyba już kolejnej części.
Szkoda bardzo. Chociaż wróćmy do Dakoty Fanning. Jej postać jest tutaj tak zarysowana, jakby mógł powstać spin-off jej poświęcony. Bo inaczej to cała ta wielka intryga, w którą ona też jest wplątana, to jest
Dakota
trochę taka
Fanning
sztuka
mogłoby dla nie być w tym filmie po prostu, tak?
No tak, ale ja mówię, ale przez to, że ona jest i jest wpisana w tę skomplikowaną intrygę i to ma sens, tak, to jak jest tutaj pokazana, to ja bym chętnie zobaczył na przykład teraz film, w którym Denzel ma jedną taką scenę i jest mentorem na przykład, nie? Czy coś takiego, tam kogoś z CIA.
No mogłoby tak być, że...
Albo nawet jej, nie? W sensie oni mogą być takim teamem gdzieś tam w przyszłości, albo nawet nie teamem, tylko nie wiem, Denzel może zginąć w międzyczasie, a ona będzie mieć może swój film. Nie wiem, czy to wypali, no bo czy ona będzie miała taką charyzmę jak Denzel, no nie będzie miała pewnie, ale...
Ale może być film, że wpada w jakieś tarapaty i wyciąga swój czarny zeszycik i dzwoni pod numer telefonu, który Denzel jej zostawił. W filmie nie ma takiej sceny, ja teraz wymyślam.
Jest dialog o czarnym kajeciku.
Jest dialog o czarnym zeszyciku, tak? Dlatego o tym wspominam, ale nie ma sceny, że zostawi jej numer telefonu. Chyba, że jest? Nie ma.
Znaczy on dzwonił do niej, więc jakiś tam... Nieważne.
Okej, no ale że ona dzwoni do Denzela, że słuchaj, musisz mu pomóc, bo coś tam i on...
Albo nawet nie musi jej pomóc, może ją wyszkolić, nie? I tyle. I sobie poradzić sama. Tak, w sensie jest, może być jest, film, w którym Denzel jest epizodem totalnym, nie?
I przekazuje jej swój zegarek z czasomierzem.
Na przykład, nie? Albo...
Ten film jest też reklamą zegarków, bo są chyba dwie sceny z zegarkami takie istotne. Jedna, w której Denzel liczy te 8 sekund na początku i pokazują, jaki to jest zegarek i ten zegarek potem możesz wyszukać i kosztuje tam $8,000. Czy coś takiego, a potem jest scena w środku filmu, gdzie torturuje pana, się pyta, czy to jest Timex.
Tak. Znaczy, zanim go to jest też piękne, bo pyta faceta, czy to jest Timex, a on chce mu się popisać, że to jest tam coś i tak chce mu go ten zegarek przed nos po prostu przedłożyć, a ten w tym momencie go chwyta.
Tak, ale jeszcze dla tych fanów zegarków to on mówi w pewnym momencie, jaka to jest marka, zaczyna, że to jest ba coś tam i fani zegarków, a więc ma to na ręku.
A to się dzieją rzeczy.
A potem się dzieją rzeczy, więc tak. Zegarki w tej serii też ważny motyw.
Tak. Ja bym chętnie zobaczył czwartą część z Denzelem. jako że raczej się na to nie zanosi, to może być z Dakotą, bo widzę, że się uczą na błędach.
Myślę, że to może być kierunek, w który pójdą, że kobiecy equalizer, kobieca wyrównywaczka.
Albo może być nowy tytuł, nie? Albo w sensie może by się przyjął nawet i by powstała jakaś nowa franczyza, nowa seria, podseria. No nie, ale autentycznie seans trójki w kinie to była czysta przyjemność. Tam nie miałem ani momentu znudzenia, ani momentu, gdzie czułem jakieś zażenowanie czy coś. Było kampowo, tak to jest przerysowane. Tak jak mówiłem, to jest kurczę upiorny żniwiarz, tak? Denzel tutaj. Straszny socjopata, ale to wszystko gra w obrębie świata przedstawionego tej fabuły. Wszystko się spina, wszystko jest wyjaśnione, jedno wynika z drugiego. Na koniec mamy trochę taką ekspozycję, która nam te puzzle jak gdyby już naświetla, pokazuje co się z czym łączy, ale to nie jest jakiś tępy pan ekspozycja, który nagle nam przez 6 minut opowiada jakąś historię. Nie, to po prostu tak w miarę naturalnie nam się w głowie układa, gdy widzimy jakieś tam dodatkowe sceny.
I w dialogach dużo dostajemy wiadomości.
I to też jest satysfakcjonujące domknięcie i historii Denzela, i innych postaci tutaj. I autentycznie ja nie mam czego się doczepić. Dla mnie jako Equalizer to jest 10 na 10. Jako film akcji, no to dla mnie też jest 9. Nie? W sensie to nie jest coś, co odmienia oblicze kina, ale no bardzo, bardzo mi się ten seans podobał.
Mnie również bardzo się podobał. Ja bym dał bardziej 8 jako filmowi, ale jako filmowi, który podobał się Tomkowi 9, bo był estetycznie bardzo ładny w kinie. Te kadry
on jest też właśnie
super,
ślicznie nakręcony.
Ślicznie
nie?
Jest nakręcony.
I też ty powiedziałeś o tej statyczności, ale tutaj operator kamery i reżyser są świadomi tego.
Są bardzo blisko Denzela i innych aktorów.
I nawet jeżeli on tam wykonuje, nie wiem, tylko jakiś gest ręką czy coś, to jest tak nakręcony, że ja czuję to napięcie, nie czuję te emocje i dla mnie to nawet działa lepiej niż strzelanie w Johnny Wicku. Ja nawet miałem takie myśli dzisiaj, jak do ciebie jechałem, że mi się to chyba bardziej podoba niż sequele Johna Wicka, które już trochę w sensie są na jedno kopyto, to są 2 godziny strzelanin, tak? I tyle.
Znaczy 4 to był po prostu pokaz techniczny wszystkich umiejętności Keanu Reevesa i umiejętności reżyserskich i kaskaderskich i efektów specjalnych.
No mówię,
tam już fabuła była pretekstem, żeby to wszystko pokazać, tak? Więc jeśli jesteś fanem takiego typu kina i chcesz zobaczyć po prostu coś nowego, czego jeszcze wcześniej nie widziałeś, bo sporo tych rzeczy było innowacyjnych, to w Johnny Wicku 4 tak, ale jeśli chcesz obejrzeć taki porządny film po prostu, film, gdzie jest i akcja, i dramat, i rozwój bohaterów, i jakiś tam kontekst społeczny powiedzmy, no to Equalizer 3.
No mnie się bez litości bardziej podobało. Jednak właśnie męczą mnie po prostu takie, wiesz, strzelaniny dla strzelanin po prostu przez x godzin. A tutaj ta godzina po prostu życia w tym miasteczku była dla mnie mega przyjemna i sprawiła, że potem ta akcja właśnie miała dla mnie znaczenie. Nie, że to nie była po prostu 10. scena pościgu czy czegoś, tylko że kibicowałem mega mocno, tak, konkretnym postaci.
Ale też wspomnijmy, że w kinie byliśmy z kolegą, który totalnie nie kupił tego klimatu Włoch i tego, że to trwało godzinę, to wprowadzenie we Włoszech i on wolałby Johna Wicka, więc taki drobny asterisk, strzałeczka, to może nie być dla was film.
No jeżeli chcecie strzelanin i wyścigów, to tutaj tego praktycznie nie ma, tak? To jest liźnięte.
Mieliśmy kolegę, który po prostu się znudził filmem.
A ja się zakochałem.
A mnie się po prostu podobał, bo jest porządny.
I tą myślą zakończymy. Dzięki serdeczne i za seans.
Dzięki.
I za nagranie. I musimy sobie znaleźć jakąś nową serię. Może tym razem jakaś trylogia wyjdzie. Ale o tym pomyślimy już po nagraniu. Dzięki wam kochani, kochane za uwagę, za bycie z nami tutaj przez te 2 podcasty i do usłyszenia następnym razem. Cześć.
Cześć. You finished? That's it, man. Game over, man. It's game over. The fuck are we gonna do now? What are we gonna do? It's over. Nothing is over. Nothing. You just don't turn it off.